Chwała Bogu. Słyszeliśmy tutaj słowa mówiące o tym, że bardzo ważny jest balans. I biorąc pod uwagę ten balans, ważne jest, żebyśmy cały czas zwracali uwagę na to, o czym ja mówiłem wczoraj, o czym rozpoczynałem, że Bóg jest Bogiem przymierza, zbawienie, odkupienie jest warunkowe, a więc musi być balans między tym, co możemy oczekiwać od Boga, co Bóg robi, a to, co my musimy zrobić, na co my musimy być gotowi, żeby wykonać. Dopiero co słyszeliśmy pieśń, On przenosi góry. Dopiero wcześniej, co śpiewaliśmy pieśń, było skandowane, prorocze takie proklamowanie, wierzę, wierzę. Zobaczcie, Izraelici, mówiłem o tym troszkę wczoraj, mieli przymierze, mieli przywileje pewne, mieli obowiązki i oni wiedzieli, że mogą na nich spłynąć błogosławieństwa lub przekleństwa. O czym to świadczy? O tym, że bardzo dużo zależało od nich. On przenosi wszelkie góry. Amen. Ale była sytuacja taka, gdy to śpiewaliśmy, to ja sobie o tym pomyślałem, że przyszedł do Jezusa ojciec epileptyka. I co on zrobił? Ten balans próbował zachwiać. Próbował troszkę więcej przerzucić w stronę Jezusa, w stronę Boga. Jeśli możesz, uzdrów, uwolnij mojego syna, jeśli możesz. A Jezus co zrobił? Troszkę to wygląda jak taki sportowy ping-pong, tenis stołowy. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Odbił piłeczkę na drugą stronę i nagle ten człowiek zdał sobie sprawę, aha, Jezus może, ale ja w swojej postawie muszę przyjąć taką postawę, żeby to podobało się Jemu. I tak jak było przymierze warunkowe, ja to mówiąc kolokwialnie musiałbym użyć wyrazu, że ja piłuję, że ja bardzo jestem namolny w tym i wracam do tego wątku. Dlaczego? Bo może z taką grupą bardzo często ludzi mam kontakt, którzy przyjeżdżają na uwolnienie i tak dalej, że tą piętą achillesową jest nieraz bierność lub przerzucanie tej odpowiedzialności, że no gdzie ten Bóg jest? Czemu On jeszcze mnie nie uwalnia? Czemu On jeszcze nie załatwił tej sprawy w pracy, o którą proszę, sprawy w moim małżeństwie, sprawy z uzdrowieniem. Musimy badać nasze serca, czy trwamy w wierze, bo to zbawienie w Nowym Testamencie, oni musieli przestrzegać zasad zakonu w Starym Testamencie. I z tego mogły być owoce błogosławieństwa lub przekleństwa. A w Nowym Przymierzu warunek jest prosty. Z łaski przez wiarę. Łaska, mógłbym powiedzieć, to jest taki aspekt legalny odkupienia. I ludzie tego też czasami nie rozumieją. Jak legalny? To jest to wszystko, co Jezus dla nas uczynił, odkupił nas. To są wszystkie obietnice w Jezusie Chrystusie, tak jak w aspekcie legalnym. Oni mieli wyraźnie obiecane, nawet gdy nawiążę do tego, o czym mówiłem wczoraj, wejście do ziemi obiecanej i Bóg powiedział, to jest wasza ziemia. Ja wam to obiecuję. W Chrystusie Jezusie obiecuję wam przebaczenie grzechów i usprawiedliwienie, w sińcach i w ranach Jezusa uzdrowienie, uwolnienie od niewoli szatana. W Chrystusie to macie. I nagle człowiek przeżywa nowonarodzenie, nagle tamta grupa w Starym Testamencie staje nad Jordanem i słyszy coś jeszcze. Wejdźcie, postawcie nogę, zawalczcie, odbierzcie swoje dziedzictwo. I przeżywa to pierwsze pokolenie szok. Jak to? My mamy coś zrobić? My mamy odebrać? To aniołowie nie wypędzili tych ludów? Co powie ten ojciec epileptyka? No pewnie troszkę faceta przymurowało, ale zastanowił się, ogarnął się i co mówi? zaradź mojemu niedowiarstwu. Zdał sobie sprawę, że gdzieś balans, gdzieś ciężar odpowiedzialności jest też po jego stronie. I my musimy badać nasze serca. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś w tym balansie? Gdzie uporządkowałeś swoje życie poprzez to, co mówiłem wczoraj, wyznanie grzechów, przebaczenie tym, którzy nas skrzywdzili, wyzbycie się niebożych przekonań, kłamstw, które diabeł latami zasiewał w naszych sercach, jak chociażby to, o czym wczoraj mówiłem, odrzucenie. Jestem gorszy, jestem na marginesie, nie mam takiej wartości, a Bóg mówi zupełnie coś innego. Kocham cię, jesteś cenny, cenna, wartościowy, no same superlatywy. Mieć status Bożego dziecka. Ludzie, to tak jakbym chodził, tu ktoś mi wczoraj opowiadał, w koronie. To jest niesamowite. Ale jednak czy silniejszy może przegrać ze słabszym? Okazuje się, że tak. Okazuje się, że chociaż oni mieli patent na wygraną, chociaż mieli przepustkę, ta ziemia jest wasza, to jednak w rozbieżności stanął aspekt legalny obietnic i aspekt doświadczalny. Bo aspekt doświadczalny musi być zdobyty. My nie musimy wywalczyć zwycięstwa, ale musimy odebrać to zwycięstwo. Bo szatan jest pokonany. W sińcach i w ranach Jezusa mamy uzdrowienie, ale trzeba stanąć, tak jak jest napisane w pierwszym rozdziale. Troszeczkę takie mocne echo jest. Nie wiem, czy u was też tak słychać. I musimy to odebrać. I w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego jest wyraźnie, do Jozuego Bóg mówi, tam, gdzie postawisz nogę swoją, tam będzie wasza ziemia. Pierwsze pokolenie nie zdobyło. Drugie pokolenie weszło i rzeczywiście zaczęło odbierać tą ziemię, ale powiedzmy sobie szczerze, gdy przeanalizujemy tą historię, gdy zajrzymy chociażby do Księgi Sędziów, to tam nagle widzimy dramatyczną sytuację. Niektóre plemiona weszły, wyrzuciły wrogów, zajęły swoje dziedzictwo. Inne pokonały ich, ale nie wszystkich wypędzili. A okazuje się, że niektóre sytuacje były takie, że tylko jak gdyby część ziemi zdobyli, przesunęli tych wrogów i oni żyli obok nich. Jedynie jak się umocnili, to tam jest napisane, że narzucili im pańszczyznę. Kościół wygląda dzisiaj tak samo. Ilu odebrało całe dziedzictwo, a ilu ma wroga obok siebie, a ilu potrzebuje jeszcze uwolnienia, uzdrowienia i w wielu przestrzeniach gdzieś potrzebują zwycięstwa. Bodajże w 18 rozdziale Księgi Jozuego są zapisane takie słowa, jak długo będziecie jeszcze zwlekać, żeby posiąść całą tą ziemię. Już nie będę szukał. Jak długo jeszcze będziecie zwlekać? Co się okazało? Że niektórzy przycupnęli, że niektórzy spoczęli na laurach. No weszliśmy. Jesteśmy już za Jordanem. Jesteśmy nowonarodzeni. No to zadowolimy się ten status quo, tym co mamy. Ale dlaczego nie masz pójść dalej? Dlaczego nie masz zdobyć całego dziedzictwa? Jak? Z łaski przez wiarę. Mówiłem o tym, czy może silniejszy przegrać ze słabszym. Może. Historia Izraela jest doskonałym tego przykładem. Ja przekażę wam to w takim obrazie sportowym, bo sam trenowałem wyczynowo, byłem trenerem zapasów. To te obrazy sportowe są dla mnie takie jasne, czytelne. Najlepsi piłkarze, Messi, Ronaldo, Lewandowski, nie wiadomo jacy tam jeszcze, gdybyśmy ich wzięli razem do kupy. I naprzeciwko stawiamy drużynę drugoligowca. I na oko, gdy się popatrzy, to każdy powie, no bez szans są ci drugoligowcy. Zmasakrują ich tamci, pewnie będzie wynik co najmniej dwucyfrowy. Ale gdybyśmy zmienili warunki, gdybyśmy ten super, hiper zespół poddali głodówce 5 dni, nie piliby, bo jedzenie jeszcze nie jest takie złe, jeszcze siły się zachowują, wiemy ile potrafimy pościć, ale 5 dni bez picia i 5 nocy mieliby kłopot ze snem, ciągle by ich wybudzano, przeszkadzano, żeby nie mogli 5 nocy spać. I wpuścimy ich na boisko. Myślę, że pierwsze minuty albo jeszcze pierwsza połowa jakoś by się ten super, hiper zespół snuł po tym boisku. Ale w drugiej połowie by ich zmasakrowali ci drugoligowcy. Wróg o tym wie. I on uderza albo w źródło siły, albo w najsłabsze miejsca. To w cudzysłowie piętę achillesową. Popatrzcie, w przypadku Jezusa, gdy był kuszony na pustyni, to jest ten przykład szukania słabego miejsca. A może rzeczy materialne. Zamień te kamienie w chleb. A może ludzka chwała, potrzeba znaczenia, bycia kimś. Dam ci te bogactwa, te królestwa, ale oddaj mi pokłon. A może takie pragnienie bycia niezależnym, pójścia w bezprawie. Zabrał go na szczyt świątyni. Rzuć się. No przecież przykazał. Psalm 91. Aniołom swoim na rękach nosić cię będą. Zachowają cię, żebyś nie uraził nawet o kamień stopy swoim. A co mi tam? Pójdę, zrobię. Do psychiatryka będę wyganiał demony. Tam pojadę, to zrobię. Polecam książkę trochę niedostępną. Niepotrzebne ofiary wojny Johna Paula Jacksona. Ona mówi o tym przekraczaniu granic, że można czasami wyjść za daleko i skończyć jak Uriasz Chetejczyk. Trzeba niesłychanie być wyczulonym, gdzie powinniśmy się wysuwać, żeby w takim szczególnie boju duchowym i wychodzenia na pierwszą linię frontu źle nie skończyć. Ale zobaczcie, szuka słabych punktów. I co? Jakiś kaznodzieja, ilu upada, pastorów, ewangelistów, pięknie głoszą, a nagle słabość do kobiet. Pięknie głoszą, a nagle słabość do many. Pełno mamy takich historii. Wystarczy przeczytać książkę Boży Generałowie. To jest dramat, jaką potężną służbę niektórzy. Katrin Kuhlman, a też miała ostre tąpnięcie w życiu moralnym z pewnym ewangelistą, który tak się zdarzyło, że miał żonę i się posypało. Zobaczcie, jak musimy uważać. Wróg szuka naszych słabości, żeby uderzyć, żebyśmy jak skończyli. Tak jak w tym pojedynku mi się przypomina, gdy Izrael stał w dolinie i król Balak wezwał proroka Bileama. I najlepszym, najprostszym sposobem było przekląć Izraelitów. Zobaczcie, słowa życzliwości, błogosławieństwa, a o czym dzisiaj będę mówił, o tym, jak się uchronić przed zniechęceniem, jak walczyć przed zniechęceniem, przed narzekaniem. I nagle pojawiają się perspektywa, że będą przeklęci. Bóg zaradził, ten człowiek tego nie zrobił. Pokazywał, że on jest lojalny wobec Boga, że będzie robił i mówił wszystko to, co Bóg chce. Ale jednak Balak z boku mu pokazał fortunę. Ogromne bogactwo. Oczywiście Bileam mówił, absolutnie, to mnie nie dotyka. Ja nie jestem kusy, nie jestem łasy na te trofea. Ale jednak gdzieś tam w sercu to zakiełkowało. I wybrał inną drogę, drogę zwiedzenia. Jak podeślesz im kobiety obcoplemienne, to Bóg się od nich odwróci i wtedy w nich uderzycie i oni przegrają. Zobaczcie, jaka przebiegłość, jakie wyrafinowanie. Czyli szukanie słabych punktów, wystawienie tej osoby w miejsce, gdzie ona nie będzie pod przykryciem Bożej ochrony, tego parasola Bożej opieki. Ale czy można inaczej? Można. Można poszukać źródła siły. Przykładem jest Samson. Źródłem siły, no można powiedzieć, włosy. To jest pewien symbol Nazarejczyka, ale jest jakieś źródło siły. Twoim źródłem siły może być na przykład modlitwa innymi językami. To jest ważne dla każdego, bo budujemy wewnętrznego człowieka, ale ja zauważyłem, że szczególnie niektóre rzeczy są takim źródłem siły. Dla innych na przykład uwielbienie. Każdy powinien uwielbiać, ale dla niektórych szczególnie. Gdy oni dbają o uwielbienie, nabycie w chwale przed Bogiem, to oni regenerują siły. Oni się wznoszą w górę, jak odnawia się ich siła, jak młodość u orła. Czasami ludzie modlą, a są zmęczeni. A może musisz więcej czekać. Zwłaszcza dla tych, którzy są takimi fajterami. Bóg jest pełen paradoksów w naszym zrozumieniu. Bo on nieraz wymaga od nas odwrotności tego, co my byśmy chcieli. Dla tych, którzy lecą do przodu i chcą walczyć i bojować, dziwnym trafem nawet w słowie proroczym oni słyszą: w ciszy i w zaufaniu będzie twoja moc. No a oni przecież lubią tupać, lubią walczyć. I trzeba ich nieraz przyhamować. Kiedyś pamiętam Yonggi Cho. On czystu do chrztu, on musiał wszystkich ochrzcić. No bo był dzielnym pastorem. Aż klęknął i trzeba było zrobić ostrą pauzę. Musimy badać nasze serca. Kochani, powolutku przechodzę do tematu dzisiejszej usługi, czyli do tego, jak walczyć ze zniechęceniem. Bo wróg szuka źródła naszej siły lub miejsca naszej słabości i chce tam uderzyć. I między innymi, skoro źródłem naszej siły, zobaczcie, przymierze jest z łaski przez wiarę. Łaska to jest ten aspekt legalny, wiara to jest aspekt doświadczalny, przez który my odbieramy to, co Bóg nam obiecał w przymierzu, to gdybyś tak był wrogiem, gdyby tak przez chwilę się postawić po stronie szatana, to w co byś uderzył? W co byś uderzyła? Wiesz, to tak jak policjant i złodziej. Policjant musi czasami tak pomyśleć, jak ten złodziej. Jak on to zrobił? Którą dróżką poszedł? To jest normalne, że między innymi on chce uderzyć w wiarę, poddać w wątpliwość, osłabić, okraść tą wiarę, uderzyć w to. Bo jeżeli pozbawi nas źródła siły, pozbawi nas klucza, dzięki któremu my możemy odebrać Boże obietnice, to możesz sobie siedzieć, możesz płakać, możesz wołać. Ja troszkę w taki prawie bezlitosny sposób o tym wczoraj mówiłem, ale po prostu za dużo się tego już naoglądałem i czasami się czuję tak jak Jezus, gdy patrzył na tą Jerozolimę i płakał i wiedział, co się z nimi stanie. Nie dlatego, że tak chciał Bóg. Nie dlatego, że 600 tysięcy miało zginąć w 70 roku przy najeździe Rzymian armii Tytusa. Nie. Po prostu oni poszli taką drogą. Oni wypowiedzieli słowa: krew jego na nas, na dzieci nasze. I stało się. I nastąpił dramat. I ten dramat trwał całe setki lat, tysiąclecia i trwa do dzisiaj. Dlatego, że oporne są ich serca. Zobaczcie, 4 rozdział 2 listu Pawła do Koryntian. Czytam od 8 wersetu. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele naszym nosząc, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Nie, patrzcie, czasami powaleni, ale nie pokonani. Gdy popatrzymy na historię pierwszego kościoła, to reszta moich włosów się jeży na głowie. Więzienia, grabienie majątków, rzucanie lwom na pożarcie. Ogromne dramaty wielu chrześcijan, gdy przychodziły fale prześladowań. Ilu misjonarzy zginęło z powodu wiary? Ile pogromów było z powodu imienia Jezus Chrystus? I ci ludzie to przechodzili. I my musimy wiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy. I modlę się o was i proszę was, badajcie to. Jeżeli ktokolwiek z was przechodzi jakieś kłopoty i przechodzi zniechęcenie albo walczycie w jakiejś przestrzeni, to proszę rozważcie to, badajcie, gdzie jesteście. Czy powodem jest to, że poszliście złą drogą, tak jak Jonasz płynął nie w tym kierunku, co trzeba, zamiast do Niniwy, to do Tarszyszu i pojawiła się niby przypadkowo burza. To nie był przypadek. To była jego wina, że znalazł się w miejscu takich kłopotów. Wiele takich sytuacji mamy, chociażby Lot. Zaświeciły mu oczka. Jak tam zielono wokół Sodomy i Gomory. Skoro wujaszek daje mi możliwości wyboru, to wybiorę tą okolicę zieloną. Tylko nie wszystko złoto, co się świeci. I później płakał, stał w bramach miasta, bo to były okolice unurzane w grzechu. A więc badaj. Może to grzech, może zła droga. Może muszę zbudować silniejszą wiarę. Może to są próby i doświadczenia. Zobaczcie, jest zbór w Smyrnie. To jest drugi rozdział Objawienia Jana od 9 wersetu. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Są sytuacje takie, gdzie przechodzimy próby i doświadczenia, gdzie Bóg testuje naszą wiarę po to, żeby okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Ale co ciekawe, my możemy o tym wiedzieć. Bóg często nas ostrzega. Przygotuj się, módl się, załóż post, bo nadchodzą dni, że diabeł uderzy, że wtrąci niektórych w ucisk. I bardzo ważne jest, żebyśmy analizowali nasze życie, bo dramatyczną sytuacją jest, tak jak wczoraj mówiłem, że tak w Izraelu, pierwszy rozdział Izajasza, nie ma już was w co bić. Same sińce i rany. Mój lud niczego nie rozumie. Bóg wymagał korekty, pokuty, zmiany życia, a ta osoba była, ten naród był w tej sytuacji i mówił, gdzie jest nasz Bóg? Gdzie wy jesteście? Mówił do nich Bóg. To wy jesteście cudzołożnym narodem. A ktoś inny może się znaleźć w miejscu, gdzie diabeł go oszukał. Trzeba korektę zrobić swojej postawy. Trzeba stanąć, nadepnąć wroga, tak jak wczoraj mówiłem, tak jak na kark tych pięciu królów i odebrać swoje dziedzictwo. Nie pozwolić się ciągle okradać, popychać. A są sytuacje takie, gdzie Bóg mówi, nadchodzą te dni ucisku, ale zobaczcie, jeszcze raz to podkreślam, w Jakuba, w Piotra, gdy jest mowa o doświadczeniach, jest napisane na krótko, gdy trzeba. Po co? Żeby ta wiara była wypróbowana. Zupełnie inna jest sytuacja, gdy ktoś jest pobity, mijają lata i on jest uciskany i po prostu nie wchodzi do swojego dziedzictwa. To moim zdaniem tam powinien poszperać, poszukać, stanąć przed Bogiem, co tu jest grane, co trzeba zmienić. Bo tak jak mówiłem, próby i doświadczenia są na pewien czas. Oni wiedzieli, na 10 dni, a później wyjdą z tego więzienia i coś zmieni się. My musimy wiedzieć w swoim sercu. Jeżeli ktoś nie wie, to jest w bardzo trudnym położeniu, bo nie wie, jak się zachować. W próbach trzeba wytrwać. Gdy jest zły kierunek życia, trzeba pokutować i zawrócić. A więc zupełnie inna postawa jest. Dlatego jest to tak ważne, żebyśmy wiedzieli, gdzie my jesteśmy. Jeżeli sam nie wiesz, poproś osobę bardziej doświadczoną, niech się z tobą pomodli, niech porozmawia, niech tobie doradzi. Dlaczego? No dlatego, że trudno nam samym być czasami obiektywnymi. Patrzymy z naszej perspektywy i nieraz, zwłaszcza jak się posługę duszpasterską małżeństwom, gdy są w kryzysie, no gdy są w ostrym kryzysie, to przeważnie jest tak, że palec jest wysunięty jeden na drugiego i mówią, bo on, bo ona. Czyli mamy klasykę z ogrodu Eden, Adam na Ewę, Ewa na węża i tak psychologia następowała i ktoś z boku może nam pomóc. Ocenić to, abyśmy tylko byli otwarci na to, żeby rozwiązać sytuację. Zniechęcenie. Powolutku zaczynam drążyć ten temat, który ostatnio bardzo mi leży na sercu. Mówiłem też o tym w naszym kościele. Wczoraj wspominałem o tym obrazie wyjścia z tego ciemnego pokoju. Mamy bardzo specyficzną sytuację, w której jesteśmy. W Polsce, na świecie. Zobaczcie, oprócz tych problemów, które mieliśmy, które nieraz nas dopadają poprzez to, że ludzie no, mają jakieś problemy, zbyt długo nierozwiązane te problemy, a to choroba, a to kłopoty w pracy, a to pewne rzeczy wydają się za trudne do rozwiązania, za długo trwające. Tak czy owak, piórka opadają, skrzydełka opadają i człowiek może się zniechęcić. A teraz doszliśmy jeszcze do miejsca w sytuacji bez precedensu. Lockdowny, koronawirus, zamykane kościoły, non-stop ludzie atakowani, faszerowani informacjami pełnymi lęku, pełnymi strachu. I czy to wszystko może mieć na nas wpływ? No oczywiście, że nie. My jesteśmy chrześcijanami. Ja mam zaznaczone tu miejsce, jak stałem, dotyczące Eliasza. To był potężny mąż Boży. Sam stanął naprzeciwko armii wroga w liczbie 850 osób. 450 proroków Bala, 400 Aszery i on wręcz postępował niefrasobliwie, tak lekko. Mogła mu spaść głowa, ale on wręcz naigrywał się z wroga, pokazywał słabość ich bożków, potęgę swojego Boga. Był w takiej odwadze, w takim namaszczeniu, że tak naprawdę jeszcze skomplikował sobie sprawę. Nie będę czytał całej tej historii, znacie ją pewnie, bo jeszcze nie tylko, że złożyć ofiarę Bogu i ściągnąć ogień z nieba, ale jeszcze nawet ta ofiara i to miejsce było polewane wodą, a więc jeszcze sobie sam kłody pod nogi rzucił. I potężne zwycięstwo. I wiecie co? To, co nastąpiło później, jest szokiem. Taka odwaga, takie spektakularne zwycięstwo i nagle jedna kobieta, Izabel, wypowiada słowa. Zobaczcie, jak ogromną wagę mają słowa. Słowa negatywne, zagrożenia, strachu. Co to ja ci nie zrobię? Za chwilę ty skończysz tak, jak moi prorocy. Twoja głowa spadnie. I gdy on dowiedział się o tych pogróżkach, to jest 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, Ahab opowiedział Izabel wszystko, co uczynił Eliasz, jak kazał wybić mieczem wszystkich proroków Bala. Wtedy Izabel wyprawiała gońca do Eliasza z takim poselstwem. Zobaczcie, mogła go po prostu złapać i próbować zabić. A jak działa wróg? Bardzo często po prostu wysyła wieści przez swoich gońców. Czasami może to być nawet sen, który cię przerazi, człowiek, którego spotkasz, informacja w pracy, włączysz wiadomości w telewizji i niby jesteśmy tacy nieprzepuszczalni. Ale to jeżeli jest coś w namaszczeniu, to to trafia w serce. Wiecie, są takie bla, bla, bla. One nie mają takiej mocy, chociaż oddziaływują. Marudzą ludzie, głupoty gadają. Trafia do nas, ale się od nas odbija. Ale są takie przekleństwa, takie słowa, takie pogróżki, które są w namaszczeniu wypowiadane, kiedy? Gdy są w mocy demonicznej lub słowa dobre, które mogą być, wiecie, takie literalne, też ważne, bo to buduje wiarę, ale mogą być w namaszczeniu Ducha Świętego. Czym to się różni? Jeżeli jest w namaszczeniu, to to dotyka twojego serca. Jeżeli ktoś powie jakieś słowa w takim jadzie, w takiej złości i przekleństwo, po prostu to tak trafia, że to chodzi po głowie. Człowiek chodzi cały dzień, przypomina mu się to i to zaczyna wpływać na jego życie, diabeł zaczyna pracować. Podobnie są słowa, które są wypowiedziane w Duchu Świętym, w kazaniu, lub ktoś komuś powiedział jedno zdanko. Siedzieli w jednym przedziale, coś tam powiedział o Jezusie i na odchodne wychodząc powiedział: Jezus bardzo cię kocha. I sobie poszedł i wysiadł i poszedł swoją drogą. A tamtemu to zdanie Jezus cię kocha uderza w niego, pracuje, bo jest wypowiedziane w namaszczeniu. Zobaczcie, ta kobieta powiedziała słowa: to niechaj uczynią bogowie, niechaj to sprawią, że jutro o tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. I Eliasz stanął i ha! 850 osób było przeciwko mnie. Nie ugiąłem się. To ten jeden babsztyl? Dam sobie radę. Co ta kobieta sobie myśli? Wiecie dobrze, że było inaczej. Zląkł się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie. Pewnie, że stojąc z tej strony, ja mogę powiedzieć, jestem w ciężkim szoku. To jest wiecie, jak historia w rodzaju, co byście zrobili, gdyby zapytano o Jezusa, zaparlibyście się tak, jak to zrobił Piotr, czy byście powiedzieli: jestem dzieckiem Bożym, jestem służebnicą Jezusa, oddam mu życie, jestem chrześcijanką, jestem chrześcijaninem, nawet jeżeli byśmy mieli zapłacić swoim życiem. Oczywiście, że siedzą tu w centrum Rama, wszyscy prawie powiemy, oczywiście, żebyśmy się nie zaparli, bo my wierzymy w Pana Jezusa, jesteśmy gotowi na koniec świata jeszcze dalej, jak Szrek, jak na Szreku. Trzeba uważać, co się mówi. Ja nie wiem, co bym zrobił. Mam nadzieję, żebym się nie zaparł. Ale wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono. I nagle człowiek poddany presji, nagle człowiek znajdujący się w jakichś określonych okolicznościach, ten, który moglibyśmy powiedzieć, że na pewno stanie na wysokości zadania, i nagle się zniechęca, załamuje, wycofuje, klęka. Co stało się z apostołami? Tacy dzielni poświęcili wszystko, zostawili łodzie i rodziny. Ale gdy przyszła śmierć, śmierć Mesjasza, Piotr się zaparł, poszedł łowić ryby. Zobaczcie, do czego nawet mi się jeden przykład niedawno przypomniał, ten, gdy uczniowie po śmierci Jezusa, Jezus już zmartwychwstał, ale jeszcze nie do wszystkich dotarła ta nowina, i szli do Emaus. I Jezus dołączył do nich. To jest niesamowite, co robi zniechęcenie. Co robi zła nowina, złe wydarzenie, że człowiek patrzy zupełnie z innej perspektywy. Tak jakby mu ktoś jakąś kalkę nałożył, pryzmat jakiś i zupełnie widzi coś innego. Ta pół szklanki pełna, pół pustej. Jeden patrzy, za chwilę do tego przejdziemy, Jozue i Kaleb na rzeczywistość patrzy tak, a tych 10 wywiadowców na to samo patrzą i widzą coś innego. Tak jakby byli w dwóch ziemiach obiecanych, tak jakby byli w dwóch Kanaanach. Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. I oni wracam do Nowego Testamentu, idą wraz z Jezusem, rozmawiają z Nim i mówią, czy ty jesteś jedynym pątnikiem? Czy ty nie wiesz, co się wydarzyło w Jerozolimie w tych dniach? A on z nimi idzie, a w momencie, gdy nawet usiedli po łamaniu chleba, dopiero go poznali, co robi rozpacz? Co robi przygnębienie? Co robi zniechęcenie? Kompletnie zmieniamy percepcję. Zmienia się nasz punkt widzenia, załamuje się nasza wiara. Popatrzcie, jak sprytny jest wróg. Potrafi uderzyć w to, co pozbawi nas wiary, okradnie nas, doprowadzi nas do upadku. Najlepiej by było przyjść i powiedzieć: Boga nie ma. Zaprzyj się Jezusa Chrystusa. W miejscu, w którym jesteśmy, najczęściej byłoby to głupie i niewykonalne. To by był ślepy atak, który ze strony diabła zakończyłby się porażką. Jeżeli ktokolwiek z nas by był w więzieniu, torturowany i długo i by przyszedł taki atak, to co innego. Ale tak jak sobie tu siedzimy i przeżywamy te nasze różne kłopoty, to mogłoby to nie być dobre wyjście. To co diabeł wtedy robi? Inne drogi wybiera. W przypadku Adama i Ewy, gdyby im powiedział: Boga nie ma, no po prostu głupek. Oni by go wyśmiali. Oni mieli relacje z Bogiem. Oni chodzili z Bogiem. Mieli wizytację Pana Boga. To tak jak mi by ktoś powiedział, że na tej sali nie ma ludzi. No przecież was widzę. Ale jeżeli przyszedł i powiedział, czy na pewno Bóg powiedział? Czy jemu o to chodziło? Ale wiecie co? On może coś przed wami ukrywa. To nie jest taki Bóg, za jakiego się podaje. Będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. I tą ścieżynką, gdy podążył, to zaczęło trafiać. To zakiełkowało. To ziarenko upadło i znalazło dobry grunt. Dlatego, tak jak mówiłem wczoraj, on chodzi jako lew ryczący. Szuka, puka, bada. Szuka albo tego silnego miejsca, w które może uderzyć, żeby pozbawić się źródła siły, albo miejsca pięty achillesowej słabości, przez którą będzie mógł uderzyć, żeby wygrać. No jest spryciulo, ale my, kochani, mamy zapewnione zwycięstwo. Jedna z tych rzeczy, o którą musimy dbać, to nie pozwolić, żeby pojawiło się zniechęcenie. Jaki wpływ ma chociażby to, co się dzieje w naszym Polsce, na świecie, jeżeli chodzi o koronawirusa? 26 września tego roku Kościół Rzymskokatolicki przeprowadził badania w całej Polsce. To są takie obligatoryjne, co roku robione przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego Witolda Zdaniewicza. Na temat stanu Kościoła bada się współczynnik Dominicantes i Communicantes. Wiecie, co to jest tego? Nie? No to wam powiem. Dominicantes to są ci, którzy przychodzą na mszę w niedzielę. A Communicantes to są ci, którzy przyszli na tą mszę i przystąpili do komunii, czyli do wieczerzy pańskiej, jak my mówimy. Dlaczego o tym mówię? Nie ma takich szczegółowych danych, to znaczy szczegółowe będą w Kościele katolickim na początku przyszłego roku, ale teraz są takie wstępne. W kościołach ewangelikalnych my nie robimy takich szczegółowych badań, ale taką pocztą pantoflową, gdy się rozmawia z pastorami i tak dalej, to też trochę wiem o sytuacji, jak koronawirus, jak te lockdowny i tak dalej, nabożeństwa online, dryfowanie między kościołami, kosmopolityzm taki chrześcijański, jak to się odbiło. To, co jest w Kościele katolickim, trochę rzuca światła na to. I wam przeczytam tylko takie dane. Lata 1992-2006 we mszy 46% brało udział. wiernych z danej parafii. 2011 40%, 2019 i tutaj na tym się skupmy, 37, a do komunii 17. 37 na mszy, 17 komunia. 26 września 2021 rok, czyli dopiero co? 14% na mszy, komunie 5%. Potworny spadek. Jeżeli chodzi o nawet takie wspólnoty jakieś ewangeliczne, też to widzimy. Też to widzimy i ciągle ta narracja strachu, choroby, zagrożenia śmiercią, oprócz tych wszystkich rzeczy, które na co dzień nas dotykają. To powoduje, że jeżeli coś się w kościele jeszcze na dodatek wydarzy albo w rodzinie, tu kłopoty w pracy, a może gdzieś kłopoty małżeńskie, a może ktoś umarł, to powoduje, że piórka troszkę opadają i łatwo jest w tym miejscu zostać. Dlaczego jest też takie ważne, tak jak mówiłem, żebyśmy się temu nie poddawali? Bo za chwilkę, gdy dojdziemy do wywiadowców, to szczerze mówiąc, ja nawet troszkę nadmieniłem wczoraj na ten temat. Wiedziałem o tym, ale nigdy z taką mocą do mnie nie dotarło to znaczenie wagi zniechęcenia i narzekania, jakie zobaczyłem w tamtej historii, że całe pokolenie poszło do piachu. Różne były zagrożenia. Różne porażki Izraelitów. Nawet w tej historii Balak Bileam, Pinehas wziął włócznie, przebijał niektórych, którzy poszli z tymi kobietami obcoplemiennymi. Ileś gdzieś bunt Koracha, Datama, Abirama, ziemia się rozstąpiła. Różne rzeczy się działy. Ale gdy przyszło narzekanie i zniechęcenie, zginęło całe pokolenie. Mnie przytkało. Mało pozorny wróg. No bo przecież my wiemy, jakie ważne jest, żeby nikogo nie zamordować. Przecież my znamy dekalog, jakie to paskudne jest cudzołożyć. Ale narzekanie? Smęcenie pod nosem? Piórka opadają? Dopuszczanie zniechęcenia? A, nawet to można przymknąć oko. Nawet z tego nie trzeba pokutować. Tylko z Bożej perspektywy to wygląda zupełnie inaczej. To jest śmiertelne zagrożenie. To jest śmiertelne zagrożenie. Bo ono docelowo, zniechęcenie, nawet w depresji, jak patrzymy na depresję, ona ma fazy. Jest zniechęcenie, ja to upraszczam teraz. Później jest przygnębienie, rozpacz. Eliasz szedł tą drogą. Na początku jest napisane, wystraszył się, zniechęcił się. I wtedy człowiek zaczyna rezygnować z celu albo siądzie na mieliźnie, ale najczęściej zaczyna rakiem się wycofywać. Z tego zrezygnuję, tego nie dam rady, a może z żony męża zrezygnuję, z kościoła zrezygnuję, a może z pastora zrezygnuję. Jak popatrzymy za chwilę na tą historię 10 wywiadowców, to wszystko to, jak po prostu na tacy widać. A wrócimy do Egiptu, a wybierzemy sobie nowego wodza. To wszystko tam widać w tej historii, co powoduje zniechęcenie. A w efekcie paskudna rzecz, Bóg tolerował, ale do czasu tolerował, bo moje małżeństwo jest do dy, bo chyba się pomyliłem z tym mężem lub żoną, a w pracy mój szef, a w zborze to. I ludzie wypowiadają słowa i do pewnego czasu Bóg tolerował, czasami ich karcił, ale jeszcze była szansa. W momencie, gdy kropla się przelała, ten kielich, usłyszeli słowa i one były nieodwracalne. Tak jak mówicie, tak wam się stanie. całe pokolenie od 20 roku życia wzwyż zostanie na tej pustyni, umrzecie, zostaniecie w piachu. Ja dzisiaj apeluję do was, do siebie samego. Przechodzimy różne rzeczy, różne problemy. Nie pozwólcie się zniechęcić. Od jakiego wersetu rozpocząłem? Tam było między innymi napisane powaleni czasami, ale niepokonani. Ja widziałem takie krótkie, nie interesuję się boksem, ale jakieś tam widziałem skróty, niektóre sceny. Były takie sytuacje, że był już nokaut i ktoś leży na dechach. I wiecie, przymroczony, ale się podniósł, ogarnął i wygrał pojedynek. Ja trenowałem zapasy i miałem taki ulubiony mój chwyt. To jest taki półsuples z nogą. Taki wiecie, że się staje tak, jak przeciwnik się pcha na was, trzymiemy się, wystawiam mu nogę, żeby mógł się zahaczyć o tą nogę, ciągnę go na siebie i to jest pozornie, że on wygra, ale później się robi skręt, przelatuje przez tą nogę i ląduje na własnych plecach. Wykorzystywałem to albo, gdy ktoś bardzo mocno się pchał, wykorzystywałem jego siłę. Sam nie byłem, nie wiadomo, jakim siłaczem, ale troszkę myślałem i w technice byłem niezły, byłem wicemistrzem Polski. Lub gdy pojedynek nawet widziałem, że przegrywam. Widziałem na tablicy czasu, że walka już zmierza ku końcowi, a punkcików jest więcej po stronie mojego przeciwnika. I co zrobiłem? Ja go sprowokowałem. Pchałem się na niego, no patrząc, żeby on mnie nie rzucił. I co wtedy w reakcji, jak człowiek jest zmęczony? No opiera się i zaczyna pchać się na mnie. No i wtedy nóżka. I wygrywałem pojedynki. I to niejednokrotnie tak wygrywałem pojedynki. Powaleni, ale niepokonani. Nie pozwól na to, żeby flaga została wywieszona. Zobaczcie, następny przykład biblijny, bo wrócę do tych wywiadowców, bo to jest kluczowa historia, ale przypomina mi się teraz Samson. Samson, Gedeon. Nasz punkt widzenia. 32 tysiące ludzi. Co to za wielka armia na tamten czas? I Bóg mówi do Gedeona, jest was za wielu. Za silny jest twój zastęp. Kto miał się oddalić z tego zastępu? Kto jest lękliwy i bojaźliwy? Wiecie, po czym idzie takich ludzi poznać? Po ich mowie. Narzekają, nie damy rady, za silny jest przeciwnik. O mój Boże, w te 32 tysiące, gdzie my pójdziemy? Wróg jest taki silny, warowne miasta, potomkowie Anaka, olbrzymi. Wow, wow, wow. A zwłaszcza jeżeli nieraz mieli przeczepaną skórę, nieraz mieli na swoim grzbiecie but wroga albo egipski bat, to mieli to wyćwiczone. Ja przegram, ja nie dam rady, ja jestem tylko ofiarą. I nagle Bóg mówi do takich ludzi, za wielu was jest, usuńcie tych, którzy są bojaźliwi. A ja dzisiaj do was mówię, nie chodzi o to, żeby kogoś z was tu usunąć, tylko usuń ten lęk, usuń to narzekanie, usuń źródło zniechęcenia, zbuduj wiarę i nie pozwól się okraść z wiary, bo zbawienie, odkupienie jest warunkowe. Możesz płakać, lamentować, rozczulać się nad sobą. Ja tutaj powiedziałem zniechęcenie, przygnębienie, rozpacz. Faza rozpaczy to już jest kulminacyjny moment depresji, gdzie ludzie mają myśli samobójcze. Mają żal do Boga. Gdzie byłeś? Czemu dopuściłeś do tego? Totalna bierność. Ciemność ich otacza. Są w fazie rozpaczy. Eliasz do tego dopuścił. Ale zobaczcie, nawet na własne życzenie strzał we własną stopę, bo uciekał, to już był błąd, uciekał ze swoim sługą. I co powiedział do sługi? Jest mi tak ciężko, wezwij jeszcze jednego jakiegoś sługę, wesprzyjcie mnie, jak Aaron i Chór Mojżesza. Co powiedział Jezus w Getsemane? Módlcie się ze mną, bo moje serce się trwoży. Pomóżcie mi, wesprzyjcie mnie. I Eliasz podążył tą samą drogą i powiedział do tego jednego sługi, zostaw mnie, pójdę sam na pustynię. I stanął przed Bogiem, jestem tylko ja sam. Po co wywalił tego sługę? Z jakiej perspektywy patrzył? Bóg do niego mówi, mam jeszcze 7000. Nie jesteś sam. No jestem sam. I na tej pustyni jestem. Umrę tu, życzę sobie śmierci. Dopiero co ogień z nieba ściągnął. Pojawiają się na naszych ustach uśmiechy, ale doskonale czujecie, jaki to jest dramat, jak szybko, oglądając cuda, klaszcząc dłonie, mówiąc hurra, Jezus, aleluja. I nagle Jezus mówi, przeprawcie się na drugą stronę jeziora. Halleluja! Popłyniemy i tam będą takie same cuda. I płyną! I tu nagle burza. A kto ich wysłał? Jezus ich wysłał. I nagle burza. I ci sami ludzie stają i mówią, widzieliśmy cuda. Widzieliśmy wskrzeszenia zmartwych. Jezus jest z nami i słodko śpi. Czuje się bezpieczny, a więc my też jesteśmy bezpieczni. Wiemy dobrze, że prawie by trzeba im zmieniać pampersy. Bardzo się wystraszyli i co powiedzieli? Śmierć zagląda nam w oczy. Jezusie, giniemy. Nawet zobaczcie, nie powiedzieli, jesteśmy w niebezpieczeństwie. Tylko co? Już zawyrokowali. Giniemy. To jest nasz koniec. Od czego to się rozpoczyna? Atak zawsze jest najpierw na myśli. Umysł to jest brama duszy. Jeżeli zostanie sforsowany umysł i twoje myśli zostaną zainfekowane zwątpieniem, zniechęceniem, myślami o porażce, później zaatakowane są uczucia, i tylko jest kwestia czasu, kiedy wola wywiesi białą flagę i się podda i wola powie nóżkom, gdzie mają iść. W kierunku klęski i rezygnacji. Jeżeli widzi ktoś zagrożenie i szturm jest na myśli, pies mnie pogryzie, to się zakończy katastrofą. W tej chorobie umrę, ale pilnujmy się tego psa. Uczucia zaczynają drżeć, pojawia się strach i nogi gdzie go kierują? Do ucieczki. Lub paraliż. Tak jak stanęli naprzeciwko Izraelici, naprzeciwko Filistynów i pojawił się Goliat. Zamarli. Myśli im mówiły wyraźnie. To jest potwór. To jest monstrum. Nawet jeżeli wyjdę i wystawię tarczę, to mi nic nie da. Bo taki olbrzym przeszło 3 metry, jak machnie swoim mieczem, to ja razem z tą tarczą polecę. Nie mam szans. Emocje spowodowały, że przyszedł stres, strach, zwątpienie, zniechęcenie. I co na to mówi wola? Stoi jak wryty. On rzuca wyzwanie, a ja nie mogę nawet palcem w bucie kiwnąć. Lub jedyne, co przychodzi takim ludziom do głowy, to dezercja, ucieczka. Ale nie, na pewno nie pójście do walki. Moi drodzy, wrócę za chwilę do spraw duchowych, ale po to, żeby było to takie kompletne i tak jak tu wcześniej mówiliśmy, w takim balansie, nie chcę być fanatyczny. Chcę też w paru zdaniach tylko zwrócić uwagę, bez rozwijania, bo internet i książki pełno o tym mówią, że są jeszcze inne źródła zniechęcenia. Ja je tylko wymienię. Pierwsze podstawowe to jest zmęczenie. Czasami, wiecie, można dojść do jakiegoś wypalenia i zniechęcenia, jeżeli ludzie pracują po 10-12 godzin i wracają i później głowa im spada nad Biblią, no po prostu są zmęczeni, przemęczeni. Przemęczenie to już jest stan chronicznego zmęczenia i wtedy nawet można mieć kłopoty ze snem, gdy się żyje w stresie i w przemęczeniu. I oczywiście odpoczynek bierny, czynny, znamy te wszystkie rzeczy, ale chciałbym zaznaczyć, że czymś innym jest zmęczenie, a czym innym jest zniechęcenie. Zmęczenie nie musi być czymś złym. W treningu sportowca to jest normalne. Wręcz, jeżeli by nie było zmęczenia na treningu, to nie byłoby możliwości zregenerowania i o tym to ja się uczyłem na studiach, jest zjawisko superkompensacji, to się nazywa, że po treningu bardzo intensywnym człowiek, wiecie, ta fala, ta sinusoida idzie w dół, ale jeżeli damy co najmniej 3 dni na regenerację, to następuje superkompensacja i wychodzimy z góreczką. Ponad poziom, w którym byliśmy przed treningiem. No i w ten sposób sportowcy się rozwijają i dlatego Bóg dopuszcza doświadczenia i próby. Żebyśmy tak jak sportowiec pieli się coraz wyżej. Jeżeli będziesz leżał w łóżku albo nigdy nie będziesz przechodził prób i doświadczeń, no połóż się do łóżka na miesiąc, dwa. Niech ci założą gips na nogi na miesiąc. To człowiek wstaje i nie może chodzić. Gdy jest zmęczenie, musi nastąpić zregenerowanie i odpoczynek. I nic z tym złego nie ma. Musi nastąpić regeneracja. Mogą się pojawiać sytuacje też duchowe. I ja chciałbym was przestrzec, żebyśmy umieli to rozróżnić. Ja byłem przed laty w takiej sytuacji, jako młody chrześcijanin, jeszcze nie za wiele wiedziałem, prawie nic nie wiedziałem o walce duchowej. Dopiero co zbór powstał, najbliższe zbory, takie, które już parę lat były, to były w Poznaniu i Wrocławiu, a my byliśmy Krotoszyn tak w połowie i to byli sami nastolatkowie praktycznie. Długi czas nie mieliśmy nawet pastora, czasami ktoś nas odwiedził, zaczynaliśmy dopiero Biblię czytać, no byliśmy takie świeżynki zielone, zieloni zielonoświątkowcy. I nagle ja uprawiałem sport wyczynowo i coraz gorzej zacząłem się czuć. Słabłem. I zacząłem sobie to tak tłumaczyć, to co nawet wiedza, jaką miałem na studiach, no może przesilenie wiosenne, może brak witamin, suplementów, bla, bla, bla. Ale któregoś poranka prawie spadłem z łóżka, gdy chciałem wstać. Próbowałem wyjść z łóżka, ja prawie spadłem, bo nie miałem sił. I trochę mi to zaczęło nie pasować, co tu jest grane. I w tym dniu mieliśmy społeczność, mieliśmy taki wtedy nabożeństwa w takim pokojach dwóch, gdzie była zburzona ściana, to była pierwsza nasza taka kaplica i zaczęliśmy się tam modlić. Ja już znałem niektóre wersety, bo się modliliśmy o uzdrowienie, że w sińcach i w ranach Jezusa jest uzdrowienie. On wziął nasze choroby i niemoce. I głównie ja rozumiałem i cytowałem ten początek. On wziął nasze choroby. I w czasie uwielbienia ten werset przede mną stanął i nagle, tak jak na takim neonie, tak zaczęło wyzierać ta druga część. On wziął nasze niemoce. Ja to tak wyznałem w tej modlitwie, w tej pieśni i wstąpiła Boża obecność. I tak jakby kubeł gorącej wody i całe ta niemoc, to zniechęcenie, zmęczenie ze mnie odeszło. Są sytuacje takie, opowiem wam teraz tylko króciutko historię takiego pastora, który był bodajże 3 lata temu u nas. Był taki z Anglii i z Kanady, w dwójkę usługiwali i ten z tej Kanady, nazywał się Wells, mówił o tym, że podróżował po świecie, był zaproszony do Australii, usługiwał tam, zmiana wiecie, godzin, loty, wszystko poprzestawiane, długie usługi, był naprawdę bardzo zmęczony. wrócił do Kanady i to jest tak, jak człowiek jest już, wiecie, taki na mecie, rozluźni się, już nie jest przygotowany, że tu jakiś atak nastąpi. Nawet tarczy nie miał podniesionej. I w jego własnym kościele przyszedł bardzo silny atak ze strony bardzo bliskiego współpracownika. Po prostu go zmiażdżył. Ty nie jesteś dobrym pastorem, ty nie masz wizji. Nie jakieś konkrety typu żyjesz w cudzołóstwie, nie. Po prostu takie, wiecie, których bardzo trudno nawet się obronić, jeżeli ktoś chce atakować. Przykładowo, jesteś za mało duchowy. Każdemu się za mało pościsz, bo pościłeś 21 dni, a czemu nie pościłeś 40? Gdybyś pościłeś 40, to czemu nie 2 razy 40, jak Mojżesz? I zawsze można dokopać człowiekowi, jeżeli się chce, i przerzucić odpowiedzialność, tak jak Dawid ze swoją drużyną ruszył do boju, a w tym czasie napadli na tą miejscowość, gdzie oni mieszkali, i uprowadzili żony i dzieci. Jak wrócili, Dawid wrócił ze swoją armią, ze swoją drużyną, to zaczęli wszyscy płakać i oczywiście powiedzieli, no tak, to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Palucha od razu skierowali na Dawida, już szukali kamieni, żeby go ukamienować. Podobnie było z Mojżeszem. No tak to jest, że sukces ma wielu ojców, ale porażka to... Trzeba kogoś znaleźć i ukamienować. I zobaczcie, no tak to bywa. I ten pastor Wells, tak go to trafiło, bo tak jak mówiłem, czy to jest w mocy i w namaszczeniu. Czasami w Domu Bożym diabeł użyje drugiego chrześcijanina, tak jak Piotr przyszedł do Jezusa. Nie może to się z tobą stać, Panie. Ale Jezus wyczuł inspirację, kto go kierował, i powiedział, idź precz, szatanie. I akurat ten pastor, tego tak trafiło, że totalnie się zniechęcił, przyszło zniechęcenie, przygnębienie, nie potrafił usługiwać, stracił serce, bo właśnie między innymi to jest ważne, zobaczcie, czym jest zniechęcenie, to jest brak chęci, ochoty do robienia czegoś, utrata serca, pozbawienie kogoś zapału i odwagi. Nie potrafisz znaleźć chęci, tracisz inspirację, chęć do działania i może to się potęgować. I on dosyć długo w tym stanie trwał. Przestał służbę prowadzić. Gdy to już się przeradza w taką fazę głębszą, że ze zniechęcenia to już jest przygnębienie, a nawet rozpacz, to nagle człowiek już nie dostrzega swojego otoczenia. Że ptaki śpiewają, że jest wiosna czy jesień, dzieci biegają wokół, a co tam dzieci? Nic już nie cieszy, nie potrafi ten człowiek przeżywać radości i to trwało długo. Kiedy nastąpił przełom? Dzięki Bogu nastąpił. Pojawił się jego inny przyjaciel z innego miasta, i on powiedział, przecież to jest duchowe, ty jesteś tak jak pod takim całunem. Ja kiedyś, gdy modliłem się o temat depresji i usługiwałem tym tematem na jednej z konferencji, to miałem taki obraz, jak się przygotowywałem, tak jak idzie kondukt pogrzebowy. I idą, wiecie, zarzucone mają te czarne takie welony, na czarno ubrani, idą i tak chlipią w takim przygnębieniu. I ten duch depresji tak robi. Jest tak, taki woal zarzucony i ten człowiek tylko widzi ciemno, bez sensu, lepiej skończyć życie. Jak już jest ciężki stan, byłem u takiej kobiety, zaprosił mnie jeden brat, żeby jej pomóc, to ona w ciągu dnia zasłaniała nawet okna takimi bardzo szczelnymi kotarami i tylko w półmroku siedziała. Nawet, nie mówię wyjść na świeże powietrze, już nawet światło, nie ostre, tylko zwykłe dzienne, już nawet to przeszkadzało. Bo diabeł tylko w ciemność, zaglądaj do studni i później co? Lub do studni i człowieka nie ma. I pojawił się ten człowiek i mówi mu, przecież ty masz duchowy atak, jesteś pod demoniczną opresją. I zaczął stosować nie tylko taką modlitwę, Panie Boże, proszę Cię, pomóż, tylko to już była modlitwa boju duchowego, takiego uwolnienia, o uwolnienie z tej opresji, gromienie wroga i nastąpiła wyraźna poprawa. Ale nie całkowite zwycięstwo. Minęło trochę czasu, już było lepiej i w pewnym momencie on wyszedł z domu, opowiadał to świadectwo, tą historię, że trochę tak na zewnątrz, ale taki wiecie, jak kura z podciętymi skrzydłami tak jeszcze chodził i Bóg do niego przemówił, bo on tak wzdychał trochę do Boga i Bóg do niego przemówił. Ja już nie zacytuję co do słowa, ale mniej więcej taka była treść. Zobacz. I mu Bóg wskazał na ptaki, na to, co jest dookoła. Ptaki śpiewają. I on już nic nie widział z tych rzeczy, a on się zawsze cieszył tymi rzeczami. To go tak, wiecie, inspirowało, tak jak my idziemy na spacer, tu gęsi, klucz gęsi, tutaj wróbelek, tutaj sikorka, tu jakąś rybkę zobaczymy. Ja bardzo lubię przyrodę i mnie to inspiruje. I Bóg do niego tak przemówił i on trochę się ocknął i nagle usłyszał znowu: i w domu dzieci na ciebie czekają. I to tak spowodowało, że on wstał. To jest trochę jak ten moment taki w życiu syna marnotrawnego. Dosyć tych świń. Nawet omłotem mi nie pozwolą się karmić. To jest troszkę jak fasola wygląda, takie z drzewa spada. Ja byłem, widziałem to, pokazywali mi to, gdy byłem w Grecji. Takie jest drzewo. Ten wyraz grecki, który my mówimy o omłocie. Takie strąki spadają gdzieś z drzewa i trochę to świnią dawali. Nawet tego nie mógł mieć. I co powiedział? Wstanę, pójdę do mojego ojca. Dosyć tej sytuacji. Dosyć bycia między tymi świniami. Dosyć tego przygnębienia. Dosyć tego mojego marnego losu. Wrócę do ojca. Tam chociaż będę miał chleb. Całe szczęście, tak jak mówiłem wczoraj, gdzieś w modlitwie to było rozwijane. Ogromny błąd. Ja tego nie rozwijałem, ale dzisiaj na drobie to teraz mi się to, wierzę, Bóg mi przypomina. Popatrzcie, wielu chrześcijan gdzie popełnia błąd. Robią te pierwsze kroki. Zdają sobie sprawę, że są między świniami lub w tym przygnębieniu. Drugi krok, wstanę, pójdę. Trzeci krok, bardzo pokorny, dociera do ojca i mówi: nie jestem godzin nazywać się synem. No, jestem takim niedojdą chrześcijaninem. Tyle razy zawiodłem, tyle razy upadam i nie ma takiej mocy Ducha Świętego i nie ma tego. Byle ten chleb, byle jak niewolnik i sługa u mojego ojca. Wiecie, że bardzo wielu chrześcijan zostaje na tym etapie? Oni wychodzą z Egiptu, nadchodzą na ten Jordan, oni przychodzą do ojca i oni mówią: nie jestem godzien, oni się korzą, wyznają grzechy. Czy to są dobre kroki? Bardzo dobre kroki, ale niewystarczające. Jak to niewystarczające? Dopiero kolejne dają pełne zwycięstwo. Pierścień władzy i autorytetu. Szata sprawiedliwości, uniewinnienia, że jestem godny, aby iść na ucztę z ojcem. Sandały wolności w tej symbolice. I bezczelnie, w cudzysłowie, poszedł na ucztę z ojcem. I wielu chrześcijan na to nie stać, bo nie rozumieją, czym jest prawdziwe miłosierdzie, darowanie win. Nie rozumieją, czym jest prawdziwa łaska, miłość ojca, który tego syna, który zaginął, powiedział, że on się odnalazł. I wielu z nas ma mental brata, syna marnotrawnego. Wrócił z pola, mówił: co to jest? Zabawa? Ten łachmyta, ten paskud sprzeniewierzył się, pół majątku puścił i ty ucztę wyprawiasz? Mi nawet koźlątka nie pozwoliłeś, gdy się z kumplami spotkam. Zobaczcie, jaki mental. Bóg ci przebacza, daje ci białą szatę. A ludzie się zachowują, jakby stali w szmatach i w łachmanach czarnych, poplamionych grzechem. Podnieś głowę. Jeżeli szczerze pokutowałeś, Bóg ci wybaczył. A jeżeli ci wybaczył, to cię usprawiedliwił. Zrzuć to zniechęcenie, zrzuć poczucie porażki, niskie poczucie wartości. I nawet jeżeli my mamy głowę w górę, to nie z powodu dumy i pychy, ale z powodu tego, że Chrystus mi przebaczył i dał mi nowy status Bożego dziecka, królewskiego kapłaństwa, narodu świętego. I dzięki Bogu ten pastor z tego wyszedł. Takich historii jest więcej. Ja mam tu zapisane, ale nie mam już czasu o tym mówić. Na koniec tylko zwrócę waszą uwagę na tą historię, bo ona jest kluczowa, o tych wywiadowcach. Spójrzmy na to, to jest 4 Mojżeszowa, 13 rozdział. Przeczytam, już trochę o tym mówiłem, ale chciałbym to przeczytać, żeby to wybrzmiało. Od 27 wersetu, 13 rozdział. I przeszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że ja będę to czytał. Progresja. Zdają raport. I na początku wydaje się to w miarę obiektywne. Nie było całej szklanki pełnej. Nie było tak, że to jest super ziemia i tylko wejdźmy i się osiedlimy. Było pół szklanki pełnej, pół pustej. I zwróćcie uwagę stopniowo, co się zaczyna zmieniać, że już nie jest mowa o tej półpełnej, tylko później jest tylko półpustej. Na końcu cała pusta, dramat i widmo klęski i śmierci. Jak Kain zabił Abla, to było krok po kroku. Najpierw były myśli żalu, pretensji. Czemu on, a czemu nie ja? Zostałem skrzywdzony. Czemu Bóg wybrał jego ofiarę? To rosło. U drzwi czyha grzech. Panuj nad tym. Ty możesz coś zrobić, żeby odeprzeć atak zniechęcenia, żeby to się nie przerodziło w rezygnację, w przygnębienie, w porażkę, już nie daj Boże, w rozpacz i w taki stan klęski. I popatrzcie, najpierw pół szklanki pełnej, pół pustej, 27 werset. I opowiedzieli mu mówiąc, przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. I teraz się pojawia to kluczowe słowo. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w tej ziemi, Negeb i tak dalej. 30 werset. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nimi, mówili, nie możemy, i tu już się zaczyna pół szklanki pustej, za chwilę będzie cała pusta, której przyszli z nimi, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy, i rozpraszali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zdobyć, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. Poszli w 12 i wrócili w 12. Ja nie czytam, żeby ktokolwiek został pożarty, ale tu już jest ten przesadyzm i zauważyłem w konfliktach małżeńskich. Jeżeli pojawiają się już słowa, ty zawsze, ty nigdy, ty wszystko, ty tylko. Etap, cała szklanka pusta. To już jest ostatni etap. Zero obiektywizmu. Nie jest mowa, ty czasami tutaj i tutaj zawodzisz. Tylko co? Zawsze, każdy, wszystko. No i wtedy tamta osoba się czuje kompletnie zraniona, niesprawiedliwie potraktowana i albo upadnie pod tymi ciosami, albo Trzeba się bronić. I piękne za nadobne. Efekt. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Popatrzcie, jaka zależność. To, co mówiłem wczoraj o tym piętnie Kaina, o odrzuceniu. W duchowym wymiarze wróg to wyczuwa. W duchowym wymiarze ludzie, którzy są prześladowcami, Hamanami, ludzie, którzy są tyranami, oni wyczuwają to, tak jak Achab wyczuwa Izebel i wzajemnie, tak oni to wyczuwają. I zobaczcie, w momencie, gdy ty żyjesz w zniechęceniu, w porażce i mówisz, ja jestem tak jak konik polny, jak szarańcza, to przeciwnik cię tak zaczyna postrzegać. To on to wyczuje. To tak jak w wymiarze fizycznym człowiek idzie i boi się psa i psy reagują na takie osoby. Ktoś idzie pewnie i pies go nie zaatakuje, a drugi spojrzy i już zaczyna emanować strachem i nawet mały pimpek idzie i i się rzuca i doskakuje do nogawki. Dlaczego? Bo tu jest piętno Kaina, odrzucenie, a u innych jest lęk, u innych jest zniechęcenie i wysyłamy sygnały do tych, którzy są naszymi wrogami. Ja już nie będę czytał, bo nie mam czasu. Powoli już lądujemy, ale po drugiej stronie jest napisane co? Wróćmy do Egiptu. Wybierzmy sobie nowego wodza, nowego lidera grupy, nowego pastora. Wybierzmy sobie nowego męża, nową żonę. Najprostsze, nie? I padają te słowa Pana Boga, o których już wspomniałem. Tak jak mówiliście, tak wam się stanie. Życie nie ma sensu. Życie jest do dupy. Życie to i tamto. I w końcu to, co mówisz, będziesz miał. Ja tylko tak chlapnąłem o moim małżeństwie, o kościele. No, w tym kościele, ja to słyszałem nieraz jako pastor, to było takie bolesne i przykre, nie buduje się. Tylko okazało się, że osoba obok była zbudowana. Okazało się, jak kiedyś, pamiętam, mieliśmy sobotę z uwolnieniem i przyjeżdżają ludzie z depresją, próby samobójcze, no naprawdę kalibry. Trudno od takich wymagać entuzjazmu i zaangażowania, ale jak już trochę mnie poznaliście, to ja wymagam. I autentycznie można tych ludzi zachęcić i zmobilizować. Ręce w górę, łzy i wołanie do Boga i uwielbienie. I zespół, który od nas był, usługiwał też w niedzielę na naszym nabożeństwie. I jedna osoba z tego zespołu przyszła i mówi tak, Janusz, jak to jest? Tam ludzie, my byliśmy tym samym zespołem, co dzisiaj, w tym samym miejscu, ale w sobotę ludzie wszyscy mieli ręce w górę i była taka atmosfera, a dzisiaj niektórzy siedzą, ktoś tam powie, nie buduje mnie, kazanie, uwielbienie. Wspomniałem wczoraj chorą na krwotok. Wiecie, że tam tłumy się cisnęły i dotykały Jezusa? I moc nie wyszła. A ta chora na krwotok dotknęła i moc wyszła. Dzisiaj słyszeliście, tu pastor Maria mówiła, serca dawać, serce, serce, serce. Co to znaczy ta siła ssąca wiary człowieka? Mówiąc o tym balansie, odpowiedzialność Boga, odpowiedzialność człowieka, Jezus wykonał, Jezus chce. On wielokrotnie mówił, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus powiedział co? Chcę. Usłysz to. Chcę. Chcę. Jezus chce, ale czy znajdzie wiarę? Czy my będziemy posługiwali się metodą psychologii i przerzucania odpowiedzialności i zachwiejemy ten balans i pójdziemy w kierunku predestynacji, w kierunku tego, co mówiłem wczoraj, Bóg jest tak suwerenny i tak wszechmogący, że jak chce, to zrobi. Wiecie co? To już dawno wszyscy by byli w niebie, by byli zbawieni. Bóg chce, Jezusa posłał i On umarł za niektórych czy za wszystkich? To dlaczego większość pójdzie szeroką drogą do piekła? Aspekt legalny, aspekt doświadczalny. Legalny to są te Boże obietnice i to, co On wykonał. A doświadczalny to jest to, czy ty postawisz nogę, czy z łaski przez wiarę odbierzesz to. Wiara powoduje, że z aspektu legalnego przechodzimy w doświadczalny i możemy coś odebrać. Przeszkód jest wiele. Dzisiaj mówię o tej jednej. Zniechęcenie. Pokonaj zniechęcenie. Co na koniec? Na koniec Boże obietnice. Na koniec Boże obietnice. Pierwsza rzecz. Podałem przykład tej chorej na krwotok. Ślepy Bartymeusz. Zacheusz celnik. Dlaczego te osoby znalazły się na kartach Biblii? Wiecie, co je cechuje? Determinacja. Jak idiota wyglądał Zacheusz, gdy wszedł na drzewo. Jako celnik był w pogardzie, ale pieniądze robią swoje. Był bardzo bogaty, a to powoduje, że ktoś ma pozycję. On miał w nosie pozycję. Wszedł na drzewo, bo był mały i chciał widzieć Jezusa. I tak się trząsł i w końcu dotarł i zaprosił go. O chorej na krwotok wczoraj mówiłem. To jest niesamowite w takim stanie, że ona się przebiła, nieczysta, słaba, bez sił, przez ten tłum i dotknęła się i miała jeszcze taki poziom wiary, że nie rzuciła się na kolana i tylko nie żebrała uzdrów mnie i pewnie by usłyszała od Jezusa, no co chcesz, żebym ci uczynił? A wierzysz, że mogę ci to uczynić? Który dzisiaj kaznodzieja to mówi? Ja za rzadko to mówię. Wychodzi ktoś w jakiejś sprawie i nagle, no, jestem chory, to i to. Wierzysz, że Jezus może ci to uczynić? No przecież wyszłam. No bo ty jesteś sługą Bożym, jesteś pastorem, ewangelistą, prorokiem. No, nałóż ręce, wezwij imię Pańskiego. Wiecie, jak to było z trędowatym Namanem Syryjczykiem, nie? No ja przyszedłem. A teraz ty zrób całą resztę, wyciągnij ręce, wezwij imienia Pańskiego. Ja po prostu przyszedłem. A tu nagle się okazuje, że on musi coś zrobić. Akt wiary, że coś należy do niego, że musi być balans. Czyli pierwsza rzecz, determinacja. Ja wymienię tylko warunki i Boże obietnice, żebyśmy wiedzieli, że jest ten aspekt legalny. Bóg nam coś obiecuje. A cały czas pamiętajcie o tej stopie i o tym, że my musimy to odebrać. Same obietnice nie wystarczą, ale one są kluczowe. Drugi punkt. Musimy mieć indywidualną strategię. Jak to? Pewne rzeczy są uniwersalne i powszechne, na przykład zbuduj wiarę. Ale ja zauważyłem, że jeszcze jesteśmy w indywidualnej sytuacji, gdzie Bóg podpowiada nam jakiś szczegółowy plan. I ostatnio właśnie ten obraz, który wam wczoraj opowiadałem o tym ciemnym pokoju, to była grupa, modliliśmy się, ja się modliłem o ludzi i przyszedł ten obraz tego ciemnego pokoju i tego wzdychającego człowieka. I Bóg co mu powiedział? Klamka jest po twojej stronie, wyjdź. Ja to ogłosiłem i po kolei zacząłem się modlić o ludzi i byłem zaskoczony. Był aspekt ogólny. Zbuduj wiarę, wyjdź. Ale szczegóły trochę zaczęły się różnić. O jednego, taki, który był w depresji i tak dalej, nagle modlę się, on kiedyś był w depresji, leki, taki Marek z naszego zboru, lęki, zakład psychiatryczny, jąkał się potwornie i przeżył zmianę, przeżył uwolnienie, już się nie jąka, ma pracę, dobrze funkcjonuje, chwała Bogu, że życie ludzkie się zmienia. I gdy o niego się modliłem, to nagle stanął przede mną Hebrajczyków 12 rozdział. Biegnijcie wytrwale, złożywszy wszelki ciężar, grzech, który usidla, patrząc na Jezusa. A on w depresji kiedyś co robił? siedział. Tacy ludzie są zakotwiczeni. Co mówiłem wam wcześniej? Często Bóg chce czego? Dokładnej odwrotności. O następną się modlę osobę i nagle obraz przychodzi. Marto, Marto, kłopoczysz się o tak wiele. Maria wybrała lepszą cząstkę. I nagle ja zdałem sobie sprawę, to nie było, że ja kombinuję tymi słowami. Takie przychodziły obrazy i słowa. A to był typ takiej kobiety siłaczki. Wszędzie biega, wszystko robi. I czasami trzeba usiąść, zregenerować siły. Bilans zysków i strat. Ile dajesz, ile służysz, a ile odbierasz od Boga. Ja to przeżywałem na sobie. Miałem momenty takiego tąpnięcia, nawet pogotowie kiedyś u mnie było. Byłem totalnie wyczerpany. Kłopoty w pracy, konferencje, jakieś ataki. Wróciłem po dwóch dniach usług i wróciłem do domu czwarta nad ranem i siły zaczęły ze mnie odpływać. Cały zacząłem drżeć, blady jak ściana. No i oczywiście rano miałem iść do pracy na ósmą. Czyli zostały mi tam 2-3 godzinki snu. To był błąd mój. Tak naprawdę to była mina wroga. Ja to później zacząłem rozpoznawać. Czasami są ludzie do pomocy, którzy wzywają ratuj mnie. A czasami wróg widzi, w jakim my jesteśmy stanie i nam podrzuci kukułcze jajo. I później wyszło, że to była osoba właśnie z tych, że siedzą i czekają, jak rycerz na białym koniu przyjedzie i zrobi wszystko za nie. Życie tej kobiety później się zmieniło, ale było do niej proroctwo. Dlaczego ty pozwalasz, żeby demony do ciebie wracały? Dlaczego taką masz postawę bierną? I tylko my musieliśmy się modlić. I ja miałem świadomość, że życie ze mnie uchodzi. Ja się modliłem, gromiłem, nic nie działało. Mariola zadzwoniła po pogotowie, bo już wyglądałem bardzo mizernie. I w pewnym momencie w środku to czułem, na zewnątrz drżałem, zębami szczękałem, blady jak ściana, a w środku czułem takie ciepło, ogień, Bożą obecność narastającą. I wtedy Marioli powiedziałem, odwołaj to pogotowie. Widziałem, że Bóg zaczyna działać i ja do dzisiaj to pamiętam, to było wiele lat temu, palec odwróciłem w lewo i powiedziałem, duchu śmierci rozkazuję ci odejść w imieniu Jezusa Chrystusa, gromię cię. I wiedziałem, że ta walka jest wygrana, ale to była dla mnie lekcja. Nie musiałem w tym miejscu być. Pewne rzeczy zrobiłem za dużo. I czasami możemy jak Uriasz Chetejczyk. I inna osoba, inny miała scenariusz. I wracam do tej ilustracji tego pastora Wellsa. Pamiętacie? Ptaki śpiewają. Dzieci. Ktoś się o niego pomodlił. Wstań. Wróć. Nasza odpowiedzialność. I teraz szybciutko tylko przeczytam wersety i skończę. Psalm 43:3. Duszo moja, czemu rozpaczasz i czemu we mnie drżysz? Mów do swojej duszy. Mów do swojego ciała. Poddaj myśli w posłuszeństwo Chrystusowi. Nie pozwól, żeby tam były myśli zniechęcenia i porażki. Izajasz 40, 28, 31. Super miejsce. Uwielbiam to miejsce. Zmęczonemu daje siłę, bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy stają, dreją, pacholęta potykają się, upadają. Ale ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wznoszą się w góry na skrzydłach jak orły. Biegną, nie mdleją, nie stają. To jest cudowna obietnica. Warto takie stosować. Psalm 23, psalm 91. No i oczywiście sztandarowe wersety, które dla mnie są takim mottem, tak jak dla Jezusa były expose. Izajasza 61, 1, 3. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. To jest twoje dziedzictwo. Odrzuć to, co złe i przyjmij te dobre rzeczy. I to zamiast ducha zwątpienia, To w innym tłumaczeniu jest przygnębienia, zniechęcenia. Bóg nie chce tego. Bóg dla nas przewidział coś innego. Mateusza 11, 28, 30. Przyjdźcie do mnie wszyscy spracowani, obciążeni, ja wam dam ukojenie. My mamy wziąć na siebie jego jarzmo. Jego jarzmo jest miłe, brzemię lekkie. Rzymian 8, 31. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Filipian 4, 13. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Możesz wywiesić białą flagę, możesz być zniechęcony, zrezygnować, a możesz powiedzieć to. I takie dwie myśli, jeden werset i kończę. Gdy myślisz o rezygnacji, przypomnij sobie, dlaczego rozpoczęłaś. Małżeństwo, służbę, chodzenie z Chrystusem. Przychodzą do mnie ludzie i mówią, ja chcę być w zespole uwielbienia. Tak czuję, Pan mnie prowadzi. Mija pół roku, rok, odchodzą, rezygnują, bo Zosia powiedziała Kazikowi, a ty tam fałszujesz, a ty nie w tej tonacji, a to, a tamto, a nie budujesz. Rezygnuje ta osoba. I ja takim osobom, jednej takiej osobie zadałem kiedyś przed laty pytanie. Bóg cię odwołał? Z jakiego powodu rozpocząłeś? Bóg mnie powołał. A Bóg cię odwołał? Pomyślcie, gdy chcecie zrezygnować, dlaczego wstąpiłeś w związek małżeński? Co ślubowałeś? Oczywiście są wyjątkowe sytuacje, zdrady małżeńskie i inne rzeczy, to jest zupełnie inna bajka. Ja mówię o małżeństwie w jakimś kryzysie, które jest do rozwiązania. Polecam film, to nawet komuś wczoraj polecałem, Dwoje do poprawki z Meryl Streep. Dobry film, świecki, a ja go polecam na kłopoty w małżeństwie. Oni musieli ostro popracować na czynniki pierwsze, rozłożyć pewne rzeczy i się postarać. Jeszcze jedna złota myśl i ostatni werset. Jedni są wiecznie młodzi, a inni wiecznie starzy. To kwestia postawy i charakteru, a nie kalendarzy. Nie ma ludzi starszych niż ci, którzy wyrośli z entuzjazmu. Ludzie mają po 30-40 lat i są wielkimi marudami. Nie dam rady, wszystko źle, nie ułoży się. A czemu Bóg tak robi? A gdzie jest Bóg? A moja żona? A mój ojciec? A zostałem zraniony? Jeżeli będziesz miał taką postawę, to co mówisz, to będziesz miał. Nie rób tego. Są zasady, są duchowe prawa, jest przymierze. Musimy zmienić postawę, jeżeli chcemy widzieć zmianę życia. I ostatni werset. To jest wejście do ziemi obiecanej. Jozuego 1,9. Bądź mocny i mężny. Nie bój się, nie zniechęcaj się. W niektórych tłumaczeniach jest w naszej Brytyjce nie lękaj się. To nie bój się i nie lękaj się, a w innym tłumaczeniu jest co? Zamiast nie lękaj się, nie zniechęcaj się. Bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Mieli się nie bać, nie dać zniechęcić i druga rzecz, mieli się przygotować i przeprawić przez ten Jordan. Tego wam życzę i o to się teraz krótko pomodlę. Drogi Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa ja ci chcę z całego serca podziękować za to, że jesteś dobry, a twoja łaska trwa na wieki. Panie, ja ogłaszam nad każdą osobą, która tutaj jest. Zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Panie, ja łamię moc wszelkiego zniechęcenia nad każdym, który tutaj jest. Powstań i zajaśnij. Niech zajaśnie ci Chrystus. Wyznawaj swoimi ustami wiarę w to, co uczynił Bóg. Wyznawaj, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Kochani, apeluję do was. Rzucam wam wyzwanie. Czy chcesz słuchać, to jest przenośnia, tych dwóch głosów, czy tych 10 głosów? Tych dwóch głosów symbolizuje głos Boży, głos Ducha Świętego, mówiący o zwycięstwie, o możliwości. Czy chcesz słuchać tych 10 głosów? Zwodzicieli, tych, którzy narzekają, tych, którzy spowodują, że zostaniesz w piachu. Kładę gdzieś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz życie, wybierz błogosławieństwo, wybierz pokonanie wszelkiego przygnębienia i zniechęcenia. Amen. Niech was Bóg błogosławi.